Drodzy bracia i siostry, w części drugiej naszego zebrania będziemy mieli wykład multimedialny tak zwany, to znaczy ja będę mówił i dużo pokazywał. Niektóre wykłady mam przewidziane na właśnie w tej wersji multimedialnej, ponieważ inaczej trudno byłoby słowem narysować to wszystko, co chciałbym powiedzieć. Tutaj będziemy rozważali klasę Ludu Bożego w Przypowieściach w 30 rozdziale. Łatwo się zorientować, że w przypowieściach są różnego rodzaju przypowieści. W tym przypadku klasy Ludu Bożego będą pokazane w różnych zwierzątkach. Więc chociażby te zwierzątka, żeby zobaczyć, potrzebna jest prezentacja, ale też inne rzeczy przy okazji zobaczymy. Z tym, że zanim pójdziemy do przypowieści, to najpierw jako takich, najpierw kilka słów wstępu, że te klasy Ludu Bożego pokazane w przypowieściach w 30 rozdziale od 24 do 28 to Ruben, maluśkie statko, Gad, wielka kompania i Manases, godni. Godni, młodociani godni, starożytni godni, czyli te klasy, które są po wschodniej stronie Jordanu, prawda? To jest wschód, to jest zachód Jordanu, każde pokolenie, jak wiemy, miało swoją działkę, ale niektóre pokolenia miały po stronie zachodniej, tak zwana klasa restytucyjna, ci, którzy na zawsze pozostaną na ziemi, natomiast po stronie wschodniej ci, którzy ostatecznie idą do nieba, nawet jeśli w czasie wieku tysiąclecia będą się znajdowali na ziemi, tak jak klasy godnych, którzy będą książętami tutaj na ziemi, ale ostatecznie idą na fazę duchową, czyli można byłoby powiedzieć, że faza duchowa, ta wschodnia strona Jordanu, przedstawia klasy Ludu Bożego, które w przybytku pokazane są wewnątrz ogrodzenia. Dziedziniec i obydwie świątnice. Bo to, co jest wewnątrz ogrodzenia, dziedziniec i świątnica, to faza duchowa. Obóz poza ogrodzeniem to faza ziemska, w tymże inne planety, które będą kiedyś zaistaczane. A klasy po wschodniej stronie Jordanu odpowiadają tym klasom, które są wewnątrz tegoż ogrodzenia i o tych klasach czterech będziemy mówili w naszych przypowieściach w 30 rozdziale. Bardzo ciekawa rzecz, zaciekawiło mnie to. Takie zwierzątka, o każdym zwierzątku będzie jedno zdanie. I to zawsze mnie ciekawiło, jak tam Bóg, dlaczego, z jakiego punktu widzenia on to czynił. Zacznijmy od wersetu 24, pierwszego z brzegów naszej przypowieściach. Tutaj podaję aż trzy tłumaczenia przyjętych przez nas Biblii, Gdańska, Warszawska i Tysiąclecia. I pod spodem daje dosłowne tłumaczenie. Najczęściej one są zbieżne, nawet jeśli są inne słowa, to mówią dokładnie o tym samym. Biblia Gdańska zaczyna nasz fragment z przypowieści stwierdzeniem: te są cztery rzeczy najmniejsze na ziemi, wszakże są mędrsze nad mędrców. Warszawska, nowy przekład, mówi: cztery stworzenia na ziemi należą do najmniejszych, a są mędrsze niż mędrcy. Biblia Tysiąclecia natomiast: są na ziemi cztery istoty małe, lecz najrozumniejsze z mądrych. Czyli dokładnie to samo, dosłowny przekład się nie odbiega, dosłownie cztery istoty są najmniejsze na ziemi, lecz są najmądrzejsze z mądrych. Także mamy tutaj kontrast między tym, co małe z jednej strony, a mimo to bardzo mądre. Zdawałoby się mały, to głupi, a tutaj małe stworzonko, niewiele znaczące, a jakie mądre. Więc będziemy mieli w każdym przypadku ten kontrast między małością a mądrością tego czegoś, co jest małe. Każdemu poświęcony będzie jeden werset, jedno tylko krótkie zdanie. Można byłoby powiedzieć, że o każdej klasie Ludu Bożego Bóg jednym zdaniem powie coś. Jest dla mnie na przykład bardzo osobiście ciekawe, dlaczego mając do dyspozycji tylko jedno zdanie o danej klasie Ludu Bożego, Bóg powiedział to, a nie co innego. To znaczy, że to jest pewnie taka najważniejsza cecha w tejże klasie. To tylko jakby ktoś miał powiedzieć, masz o Zamościu, możesz o Zamościu powiedzieć co chcesz, ale masz tylko cztery zdania. Więc jakie cztery zdania wybrać, co powiedzieć do tych czterech zdań, żeby oddać Zamość, no, żeby oddać mu sprawiedliwość, żeby nie czegoś nie zapomnieć, czy sobie myśli, co najważniejsze, co mniej ważne, bo tylko cztery zdania mamy do dyspozycji. Tak samo będziemy mieli tutaj małość danego stworzenia i będzie także podane z rzeczą bardzo mądrą, które to malutkie zwierzę czyni. 1 Koryntów 1:27 mówi, że dla ludzi lud Boży znaczy bardzo niewiele, bo to, co u świata głupiego wybrał Bóg, to, co u świata słabego wybrał Bóg. Czyli już tu mamy potwierdzenie tej małości, prawda? Te zwierzątka małe, a czynią bardzo mądre rzeczy. Świat na klasy Ludu Bożego, jakie by one nie były, nawet na malutkie statko, które było spłodzone z ducha i naprawdę, można powiedzieć, no, należeli do najbardziej postępowych ludzi wszechczasów, bo ich charaktery rozwijane były ponad przeciętność. Niestety nie są odnotowani na kartach świeckich historii jako wielcy ludzie, do których należy sięgać jako wzory. Czyli już mamy to przez Pawła także powiedziane, że lud Boży z punktu widzenia świata bardzo niewiele znacza, jest malutki. a tak naprawdę jest bardzo mądry. Tak naprawdę jest bardzo mądry. Dlaczego? Bo wybiera właściwą drogę postępowania. I zanim przejdziemy do właściwych wersetów o poszczególnych zwierzątkach, kilka wersetów, które pokażą o różnicy między ludem Bożym, który właściwie postępuje, a tym światem, który nie jest ludem Bożym, który nie postępuje właściwie. Oczywiście sięgnę najczęściej po przypowieści, no bo gdzie znajdziemy najlepsze podsumowanie? Na przykład szanuje i czci swego Boga, w przeciwieństwie do ludzi tego świata. Przypowieści 9:10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Kto z ludzi tego świata takie coś wyznaje? Nawet wśród nominalnych chrześcijan. Początek mądrości to bojaźń, cześć dla Pana. 15:33. Posuwamy się nieco do przodu w przypowieściach i czytamy. Bojaźń Pańska jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Kto z ludzi światowych powie pokora poprzedza chwałę? Chwała poprzedza chwałę. Chwała już od dzisiaj. A lud Boży mówi, no, kiedyś chwała będzie, jak będziesz w królestwie i będziesz zwycięzcą w danej klasie ludu Bożego. Bóg cię wyniesie, uwielbi, chwała kiedyś przyjdzie. Ale najpierw jest pokora, rozwój charakteru, bo Bóg mówi, najpierw lud Boży musi się rozwinąć charaktery do funkcji, którą ja przewiduję, a później te funkcje pełnić. One mogą być zaszczytne, bo będzie może się statko, inne klasy ludu Bożego, ale nie od razu do chwały, do wyniesienia. Najpierw ciężka praca nad charakterem, pokora, uniżenie, cichość, żeby się przygotować. Człowiek od razu chciałby uwielbienia. To problem kościoła nominalnego, prawda? Kiedy trzeba było na długie lata wieku Ewangelii być w poniżeniu, tak jak Bóg zamierzył, prawda, prześladowanym i tak dalej, a nie rządzić, to kościołowi nominalnemu nie chciało się czekać na uwielbienie z naszym Panem, kiedy On powróci, zabierze do siebie, będą rządzić i zaprowadzać królestwo na ziemi, tylko dogadali się z władzami tego świata, kompromis z prawdą, nieistotne, byle tylko rządzić, byle chwałę mieć. No tak postępuje niewierny, tak postępuje ten świat. Lud Boży, jak gdyby odwrotnie. Prawda? Dokładnie przeciwnie niż pierwszy odruch dziecka Bożego powinien być odwrotny niż pierwszy odruch człowieka tego świata. Na przykład kolejna rzecz, nie uważa siebie za mądrych, lud Boży, ale szuka mądrości u Pana. Świat nie szuka. Większość ludzi tego świata, to jak im chcielibyśmy coś powiedzieć, to on nawet nie będzie się za bardzo słuchał. On, każdy uważa, albo prawie każdy uważa, że wszystko wie najlepiej i nie można mu właściwie niczego już go nauczyć. Niczego powiedzieć, o czym on by nie wiedział. Przynajmniej niczego wartościowego. Przypowieści 3:7 przeczytamy sobie na dowód. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. No, to nie jest dewiza dla świata. 26:12. Też przypowieści oczywiście. Gdy widzisz człowieka mającego się za mędrca, to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego. Gdy widzisz człowieka, który ma się za mędrca, uważa sam siebie za mądrego, to nie masz dla niego nadziei. A przynajmniej jest ta bardzo, bardzo niewielka. Już większa nadzieja dla głupca, który uważa siebie za głupca. Dlaczego? Bo jak głupiec wie, że jest głupcem, to jest bardzo dobry początek, żeby się czegoś dowiedzieć. Bo jak głupi wie, że jest głupi, to pewnie posłucha, coś poczyta, czegoś się dowie. Mówi, ja nic nie wiem, ja nic nie rozumiem. Czytam, mówcie. A jak ktoś jest uważany jest za mędrca, no to co? Czy mędrzec będzie chciał kogoś słuchać? Czy on się będzie chciał czegoś dowiedzieć, czegoś nauczyć? To jest podobnie, jak nasz Pan powiedział, że nie przyszedł do zdrowych, tylko do chorych. Jak się uważa, że jesteś zdrowy, no to kto uważa się za zdrowego, do lekarza nie pójdzie. No i więcej nadziei jest dla głupca niż dla kogoś, kto uważa siebie samego za mędrca. No i dziecko Boże powinno wiedzieć, że mu brakuje wiedzy, że sam siebie nie ma tej mądrości, że ta mądrość wyższa mu chodzi od Boga i tam jej szuka. Izajasz 5:21. Zmieniamy przypowieści na Izajasza, ale wrócimy tak potem do przypowieści. 5:21. Oj, to nie jest Izajasz, już chciałem czytać coś innego. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Mówię dobrze, biada tym, no bo oni się niczego nie nauczą, a ich mądrość jest głupstwem w oczach Boga. 1 Koryntów 3:18-19. Przenosimy się do Nowego Testamentu na chwilę. 3:18-19. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. Oczywiście nie chodzi o to, żeby stał się głupi, czyli wyzbył się wiedzy, tylko niech się uzna za głupiego, żeby stać się mądrym. To o to chodzi. No to samo jak nasz Pan mówi, że ten kto ma, to będzie miał jeszcze więcej, a kto nie ma, to nawet to co ma, będzie mu zabrane. Jak ktoś nie ma, to nie może mieć. A nasz Pan mówi, że jak ktoś ma, nie ma, to co ma, będzie mu zabrane. No zabierz komuś coś, jak on tego nie ma. No nasz Pan mówiąc mieć, mam na myśli używać. Kto ma, czyli używa, dostanie więcej, bo używa, dobrze wykorzystuje, to da mu więcej, będzie jeszcze więcej pożytku robił, bo on dobry pożytek robi z tego, co ma. dam mu 100 zł, zrobi dobry pożytek, więc jak dam mu 1000, zrobi jeszcze większy pożytek, bo będzie miał większą kwotę. A jak ktoś nie ma, czyli nie używa, marnuje, to po co dać mu 1000 zł czy 2000? Wszystko się będzie u niego marnowało. Trzeba mu zabrać to, co ma i dać temu, kto używa i będzie z tego większa korzyść. Tak, 18, jeszcze 19. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. Kolejna cecha, nietypowa dla ludzi tego świata, a powinna być typowa dla ludu Bożego, chętnie przyjmuje karcenie, bo wie, że to jest dla dobra. Czasami nam to też trudno, prawda? Przypowieści 9:8. Znowu wracamy do przypowieści. 9:8, ale tak powinno być, to jest cecha dziecka Bożego. Nie karć szydercy, aby cię nie znienawidził. Karć mądrego, a będzie cię miłował. Karć mądrego, a będzie cię miłował. Szyderca to cię znienawidzi. Czyli dziecko Boże, mądre, jak go skarcisz, wskażesz mu jego niewłaściwość, to on będzie ci wdzięczny za tą radę, bo on chce się naprawiać. Ale szyderca, człowiek zły, no to będzie miał cię jeszcze bardziej w nienawiści, bo jakim prawem ty mu na coś uwagę zwracasz? Przecież on wszystko wie i nie można mu już nic powiedzieć. 15, 31 i 2. Ucho, które słucha zbawiennego napomnienia, chętnie przebywa w gronie mędrców. Kto nie zważa na karność, gardzi własnym życiem. Lecz kto słucha napomnienia, nabywa rozumu. Kto nie zważa na karność, gardzi własnym życiem. No bo ostatecznie źle skończy. Ostatecznie lud Boży osiąga zwycięstwo nad starym Adamem. Czego nie można powiedzieć o ludziach tego świata? Oni w ogóle nie podejmują walki ze starym Adamem. Oni w ogóle nie wiedzą, co to jest. W najlepszym wypadku bowiem jestem, taki jestem. Jaki się urodziłem, takim jestem. Jaki mnie Boże stworzyłeś, takim mnie masz. Nie ma mowy o tym, żeby on się chciał reformować i naprawiać. 29:11 przypowieści. Głupi ujawnia całą swoją porywczość. Albo można też to oddać cały swój gniew, albo całego swego ducha. Tam jest hebrajskie słowo ruach, to duch, to co wyleży, siedzi wewnątrz człowieka. Głupi ujawnia całą swoją porywczość, gniew albo ducha, ale mądry, powstrzymując go, uśmierza. Pokazuje kontrolę nad starym Adamem. Powstrzymując go, uśmierza. I tak zabija starego Adama, że w końcu kiedyś, jak już opanuje samego siebie zupełnie, nie będzie musiał nawet kontrolować siebie, bo nie będzie miał złych reakcji. Ale póki są, to on go opanowywuje. Wszystkim, no tak jak mówi się w poprzednim nawet wykładzie o tym, prawda, kontrolowaniu naszych grzesznych skłonności po Adamie, które nas pociągają, ale mamy nad nimi panować. I 16:32 przypowieści jeszcze. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje samego siebie, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Pozostali z ludzi wciąż pozostają w niewoli upadłych uczuć, które nimi robią, co chcą. Przypowieści 29:9. Gdy mądry wiedzie spór z głupim, to ten raz wybucha, a raz się śmieje i nie dochodzi do pojednania. Zobaczmy, jaka niestabilność, jaka raz wybucha, raz się śmieje, czyli no, jak tam mu przyleci, co mi go pobudzi, jak stara Adam zadziała, to tak reaguje. Nie można się z nim porozumieć, on jest nietrwały, niestabilny. W zależności od tego, co w danym momencie ma humor, albo nie wiem, pogoda, albo różne inne rzeczy, na niego jest rozstrojony wewnętrznie. Izajasz 57:20. Jeszcze zajrzymy tutaj. I tu pisze tak. Lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, którego wody wyrzucają na wierzch co? Muł i błoto. Czyli to z wnętrza tego człowieka, muł i błoto, same brzydkie rzeczy bezbożne. No bo co on może... On nie pracował nad sobą, on nie kontroluje samego siebie, on wrzuca muł i błoto. Co tam w środku ma? Przechodzimy do pierwszego wersetu, już o poszczególnych zwierzątkach, czyli werset 25, Biblia Gdańska. Mrówki, chów słaby, które sobie jednak w lecie gotują pokarm swój. Warszawska powie, mrówki, ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm. Tysiąclecie powie, lud mrówczy, chociaż bez siły, a w lecie nazbiera żywności. Dosłowne tłumaczenie, mrówki lud niesilny, a w lecie albo żniwie, bo to jest to samo słowo po hebrajsku, gromadzą pokarm swój. Hebrajski to język, który nie ma zbyt wielu słów. Dlatego też po hebrajsku to samo słowo można różnie tłumaczyć. I czasami możemy zauważyć, że w pewnych wersetach przekłady tak oddają odmiennie niektóre wersety, że zupełnie o czym innym mowa. Bo jedni tłumacze poszli w jednym kierunku, a drudzy poszli w przeciwnym kierunku. Na przykład lato, żniwo, prawda? Kiedy lato, kiedy żniwo? No trzeba podjąć decyzję samemu. No, tłumacz musi zdecydować, czy lato, czy żniwo. Co autor miał na myśli? W polskim lato i żniwo to nie to samo. Żniwo jest w lecie, to na pewno, ale lato jest dłuższe niż żniwo. Wobec tego jeden termin obejmuje drugi, ale nie odwrotnie, prawda? Nie jest to zależność. W hebrajskim nie ma różnicy między latem a żniwem. Czyli mamy tutaj mowę o mrówkach. Pierwsze zwierzątko, które się pojawia na liście Salomona. Tenże sam Salomon chwali mrówki także w 6 swoim rozdziale, od 6 do 8. Trzeba tam zajrzeć, co on tam pisze. 6 do 8. Idź do mrówki leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza, ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie, zobaczmy znowu ten element lata, w lecie przygotowuje swój pokarm. W żniwie zgromadza swoją żywność. Czyli w innym fragmencie znowu o tej mrówce z tego punktu widzenia mówi, że w lecie pracuje, w żniwie zgromadza. O co tu może chodzić, prawda? Co tu jest ukryte? Mrówka, jako ciekawostkę, potrafi unieść ciężar wielokrotnie przekraczający jej własną wagę. To się rzadko zdarza, żeby jakieś stworzenie mogło podnosić ciężary cięższe od niego samego. No człowiek pewnie jak ci, którzy się trenują, arki niech się sobie zrobią, to też potrafią podnieść ciężar większe niż sami są, ale to dlatego trzeba mieć specjalne treningi i może być coś nienaturalne, prawda? Nienaturalne mięśnie człowieka, bo oni tam się różnymi substancjami chemicznymi też dopingują, żeby to poprawić sobie. Co Brad Johnson napisał, bo te jedne zdania interpretacyjne to znajdziemy w tomie 11. Strona 669, tom 11 jest u nas dostępny. Pamiętamy nam pod koniec. Brad Johnson pisze o przypowieściach i dosłownie właśnie po jednym zdaniu interpretuje każdy werset. No i mnie zaciekawiło, że o tych mrówkach napisał tak. Malutkie statko, czyli sugeruje, że mrówka to malutkie statko. Malutkie statko, niewielkie w ocenie świata, tak jak mrówka, wiernie wykorzystuje swoje przywileje i w ten sposób przygotowuje się do powodzenia w przyszłości. No i tyle sobie napisał, prawda? Ja chciałem to wszystko porozwijać, zrozumieć, zgłębić, prawda? I zrobiłem ten wykład z tego, bo to są ciekawe stwierdzenia. Żeby lepiej zrozumieć malutkie statko pokazane w mrówce, które w lecie, w żniwie pracuje i odpowiednie gromadzi zapasy, to co jest mu dla niego potrzebne na przyszłość, zajrzymy do Jeremiasza 8:20. Jeremiasz 8:20 nam w tym pomoże. Dlaczego? Bo Jeremiasz powie o innej klasie ludu Bożego, też się będzie wiązała ona z latem i to nam potwierdzi, że tutaj chodzi o malutkie statko. Jeremiasz 8:20. Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy zbawieni. Ktoś tak powiedział. Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a my nie jesteśmy zbawieni. O czyje i jakie zbawienie tu chodzi? Na pewno takich, którzy w jakimś określonym okresie nie zdążyli być zbawieni. Spodziewali się, że będą zbawieni, ale nie zostali. Tu mówi, przeminęło żniwo, przeminęło lato, a my nie zbawieni, tak jak się spodziewaliśmy, że w tym okresie będziemy zbawieni. Więc jakieś osoby spodziewały się zbawienia w pewnym czasie, niemniej jednak ono nie nastąpiło. Więc pytanie, kto zdążył być zbawionym w lecie, a kto nie zdążył? Tak, zbliżamy się do udzielenia tej odpowiedzi. Żniwo, jak wiemy, następuje po lecie wzrastania i jest okresem zbierania tego, co zdążyło urosnąć i dojrzeć. Na tym polega żniwo, prawda? Najpierw jestem zasiewy, tak dalej, w lecie rośnie i na żniwo ma być gotowe do zrzęcia, będąc dojrzałe. Cokolwiek by to nie rosło, to w czasie żniwa jest gotowe do zrzęcia. Kim to był tym kimś? No właśnie malutkie statko, nasze mrówki, które pilnie pracują, są wierne swoim poświęceniu. Powiem tak, jak to się mówi, ludzie nie obijają się, tylko pracują nad swoim charakterem i gdy przychodzi czas zbierania owoców, one je mają, one je przenoszą. Przychodzi żniwo, one są gotowe, prawdą są zbierane do spichlerza prawdy, tak jak było w Parauzji, gotowe do przejścia poza drugą zasłonę, gdy tylko ich ziemskie życie się zakończy. Ale niektórzy nie zdążyli dorosnąć w czasie przez Boga na to przewidzianym, gdy inni rośli, więc co? Musieli pozostać na polu, żeby dojrzewać trochę dłużej, poza żniwo. I przez to weszli w zimę, bo po lecie, po żniwach, jest jesień, zaraz żniwa, warunki już coraz gorsze. No ale jak coś rosło na polu w lecie, doszło do żniwa i potem rolnik wychodzi i patrzy to zboże niedojrzałe, no to nie ma sensu go zbierać. No to co? No to może zostawmy go na 2 tygodnie dłużej, może na 3. Jak jeszcze zdążymy go, zanim śniegi mrozy przyjdą zebrać, to będzie, a jak nie, to przepadnie, bo to bardzo pięknie pokazuje przy okazji, bo wiadomo, co to za klasa będzie, prawda? Może już kliknę, że tą klasą jest oczywiście Wielka Kompania, prawda? Z Jeremiasza 8:20. Bo ta klasa nie rozwinęła się na czas. Zobaczmy, jak to pięknie są pokazane obydwa zagrożenia. Zresztą może nie zagrożenia. Jedno zagrożenie, a druga szansa. Bo skoro Wielka Kompania była na tyle leniwa w uśmiercaniu starego Adama, że go nie uśmiercała odpowiednio szybko i gdy przyszedł czas żniwa, oni nie byli gotowi do zrzęcia i zabrania, tak jak było maluczkie sadko gotowe, to musieli pozostać na polu dłużej. Weszli w zimę, w ucisk, prawda? Przed czym Pan przestrzegał, żeby nie wejść, bo to oznaka niewierności. I teraz zauważmy. Jak coś pozostawione na polu trochę dłużej niż żniwo bykowało, zdąży dojrzeć, bo jeszcze warunki będą sprzyjające i ono zdąży, to rolnik zbierze i będzie miał z tego pożytek. Późniejszy, ale będzie. Może już nie będzie takie ładne, takie dorodne, no bo wiadomo, trochę przetrzymane, może trochę już chłodne było, słońca tyle nie było. Wiemy, na przykład pomidory, te, które są w słońcu, a te, które są nie w tych, no, tych, jak to się nazywa, w szklarniach, nie mają tego samego smaku, prawda? Więc, a niby dojrzały też, ale już w gorszych warunkach. I zauważmy, czyli to pokazuje wielką kompanię, która by będzie trochę gorsza niż maluczkie statko, niższa klasa, nie taki rozwój charakteru, ale jeszcze się załapali i jeszcze są jakimiś owocami. Ale te pozostawione na polu, nie wiem, zboża, czy cokolwiek by to nie było, bardzo dobrze pokazuje także tych, którzy nie zdążyli, bo czasami warunki pogodowe nie sprzyjają, mróz i śnieg i przepadnie wszystko. Bardzo dobrze pokazuje, że utetusze koron, pozostawieni na polu, żeby rosnąć dłużej niż maluczkie statko, niektórzy z nich ratują się jeszcze na niższej klasie, a niektórzy przepadają. To na śmierć. Przychodzą mrozy, śniegi, cało, wszystko to na polu zostawione i tak się nie udało dojrzeć i tego zebrać. Przepadło. Przepadł. Tak, zauważmy piękno tego symbolu o wielkiej kompanii. Wielka kompania nie jest konkolem. Tutaj na ten polu jest dużo nasionego konkolu. To nie jest konkol. Który z obywatelstwa konkol jest? Pierwszy czy drugi? Drugi. On już jest teraz dojrzały, więc możemy odróżnić. Jak rosną, są konkol w Izraelu inaczej wygląda niż nasz. To jest właśnie ten izraelski. Nie jest polski. Ja tutaj jest izraelski konkol, specjalnie szukałem zdjęć, także one jak są młode, jak rosną, to w ogóle są nie do odróżnienia. Potem jak dorastają, to już się widać między nimi różnica. Także już podpiszemy, bo miała być zagadka, ale widzę, że wszyscy odgadli dobrze, więc nie będę ukrywał, gdzie jest pszenica, gdzie jest konkol. I gdy pszenica dojrzeje, to pochyla kłosy. To mam o tym jeszcze pokazuję, bo jest ciężka. Dojrzała jest ciężka, ona pochyla kłosy. A konkol stoi prosto jak drut tutaj. Zobaczmy, ten konkol nawet dojrzały, bo jest jaki lekki. Zobaczmy, brak rozwoju charakteru. Tak to pięknie jest pokazane. I są do siebie tak podobne, żeby je odróżnić, trzeba poczekać, aż dojrzeją. Tak się zachowuje, zakład ten jest prosty, prawda? Być może też ta pszenica nie jest do końca dojrzała, ale pszenica się pochyla w kłosach z dojrzałości. Kogo się nie pochyli? Także to bardzo dobrze pokazuje to, co przypowiedź naszego Pana, prawda? Żeby nie śpieszyć się z rozdzielaniem jednych od drugich, aż do czasu żniwa, ponieważ w czasie wzrostu trudno było to odróżnić. I to znaczy, że wiek Ewangelii, kiedy nie było źródła prawdy, tak jak potem było ono w Paruzji, trudno było w nominalnym chrześcijaństwie przyjść i wskazać, kto prawdziwy, kto nieprawdziwy. Wiadomo tylko było, że większość ogromna nieprawdziwa, konkol, a pszenicy bardzo niewiele. No ale wciąż nie wiadomo, kto jest kto. Także Wielka Kompania to nie jest konkol. To nie jest konkol. To jest także, tak, to jest także ziarno. To jest ziarno pokazane w jęczmieniu. W Biblii pszenica, maluszkie statko, a Wielka Kompania pokazana jest w jęczmieniu, tylko że co? W czasie żniwa jeszcze jest niedojrzała. Znowu zobaczmy, jak piękny symbol. Niedojrzała, czyli lgnie do śmieci, plew tego świata. Jak ziarno jest niedojrzałe, to nie jest gotowe, żeby wypaść z tej łuski. To miejsce wzrostu, ta gleba, pokazywałaby ten świat, gdzie prawda jest podawana, pada na serca, na tą glebę i coś się rośnie. Pszenica rośnie i żniwie jest gotowa do wypadnięcia. Prawda? A jak nie jest gotowa do wypadnięcia, lgnie do tych kłosów, prawda? Zresztą pewnie macie lepszą wiedzę na temat ziaren i jak to się zachowuje, ale ja się tylko mogę domyślać, że jak ziarno nie jest dojrzałe, to łatwo nie chce z tej łuski wypaść, prawda? Z tego kłosa, czy jak to się tam nazywa. Tylko by tam się działo, no bo jest niedojrzałe. Lgnie do tego światowego jeszcze, do tej gleby, której by chciało jeszcze porosnąć. A jak już dojrzałe, to wypada i do spichlerza prawdy może być zebrane. Także to na zdjęciu, mam nadzieję, jest jęczmień. Bo nie byłem pewien, tak wygląda. Tu są kłosy, a tutaj ziarno.
To razie pszenica.
Tak? O, to znowu mam błąd jakiś. Muszę. Tu szukam tego
jęczmień. Jęczmień ma takie spadce, nie takie okrągłe.
Czyli nie jest to najlepsze. No to w takim razie trzeba. Kto wie, jak wygląda jęczmień, niech nadrobi wyobraźnią. Racja powinni rozwijać wiarę, więc nawet jak nie widzimy jęczmienia, to znaczy, że on tu jest. Oczami wiary trzeba go zobaczyć. A ja postaram się zmienić to zdjęcie, tylko nie wiem, czy znowu trafię na dobry jęczmień. Dobrze, że tu jest jęczmień chociaż. Dorodny jęczmień, porządny.
Kiedyś cigar jęczmienia przygotujemy.
Dobra, dobrze. Ja będę woził ze sobą jako ilustrację. To opóźnienie w rozwoju Wielkiej Kompanii jest także pięknie pokazane w przypowieści o głupich i mądrych pannach. Pamiętamy, głupie panny przyszły do mądrych i proszą o oliwę, ale nie mogą jej dostać, bo to niemożliwe. Muszą ją pozyskać w dodatkowych doświadczeniach już w zimie ucisku. Już właśnie zostają na polu, żeby próbować dojrzeć po żniwie, bo w żniwie nie byli gotowi. Zauważmy przy okazji, jak to jest znowu też bardzo pięknie pokazane, jak byłem kiedyś młodszy, nie do końca to rozumiałem, jak to było, bo w przypowieści jest powiedziane, że głupie przyszły do mądrych i mówią, oliwy nam dajcie. Te mówią, nie damy, bo jak wam damy, to nam zabraknie. No i okej, no tam w typie, piękne, dobrze, to chyba, ale w antytypie oliwa to Duch Święty. Jak sobie myślę, jak to w antytypie? Przyszła wielka kompania do małżeńskiego statka i chcą Ducha Świętego, a ci mówią, że mi nie dadzą, no idźcie sobie weźcie. No to jak to rozumieć? No właśnie, dopiero po pewnym czasie tam Brad Johnson napisał jakieś zdanie. Brad Johnson ma taki talent, że jak jego czytam, to pewnie, że później zawsze mi coś wytłumaczy, prawda? Bo on bardzo taki był no, drobiazgowy i uderzał w ten główny punkt, to co było problemem jest. Więc kiedyś mi właśnie w jakimś miejscu bardzo ładnie wyjaśnił, o co tutaj w tym chodzi. Ilustracja jest taka w antytypie. Mądre panny mają Ducha Świętego, olej Ducha Świętego, ponieważ są poświęcone, wierne i tego Ducha Świętego rozwijają u siebie. Głupie są częściowo wierne, częściowo niewierne. Pamiętajmy, że głupie to nie znaczy, że one są niewierne zupełnie. Ich niewierność częściowa, taka, która zabiera im koronę, ale nie są one całkowicie do wyrzucenia. Też są pannami, ale mają tą tendencję do częściowej niewierności. O właśnie, częściowo folgują staremu Adamowi bardziej niż by to Bogu się podobało. Innymi słowy, znowu przypomina mi się kolejna dygresja brata Johnsona i też bardzo dobrze pokazuje, bo też zawsze sobie zadawałem pytanie, jak malutkie statko było i wielka kompania, to co to? Ci nie tracili korony, bo nigdy nie grzeszyli, a wielka kompania traciła, bo się zdarzały im grzechy. Jedni i drudzy grzeszyli. No to powiedz, skoro tak, to który grzech dyskwalifikował? Który grzech sprawiał, że Bóg koronę zabierał, a który grzech sprawiał, że Bóg korony mimo to nie zabierał, bo jedni i drudzy mieli grzechy? Postawa po grzechu. Gdy malutkie statko grzeszyło, po uświadomieniu sobie grzechu pokuta, bo on nie chciał grzeszyć, on był wierny. Jak mu się przydarzyła, to jego wierność nie pozwalała mu trwać w tym, on już załatwia sprawę. A wielka kompania, jak grzeszyła, tak zostawała w tym grzechu. I Bóg musiał, jak w kość dla Zezela, brać ich siłą i mówi, ja was teraz wprowadzę, skoro nie pokutujecie sami, widząc wasze niepostępowanie, tylko folgujecie staremu Adamowi, to ja was zmuszę, ja was wyciągnę w takie sytuacje niekorzystne, pozwolę was społeczności kapłańskiej, a nawet braterskiej. I zostaniecie wprowadzeni na pustyni jako kozoł Azazela i tam się będą działy wasze z wami bardzo przykre rzeczy, żeby wasze człowieczeństwo wyniszczyć, bo wy za bardzo go słuchacie. Natomiast, czyli jedni drudzy grzeszyli, ale postawa po grzechu jest bardzo ważna. Dlatego w pierwszym temacie ją też podkreślałem. No ale wróćmy do tego, co zacząłem, bo dygresja goni dygresję i w końcu nie powiem tego, co chciałem. Czyli na czym polegało? To znaczy właśnie, ci mądre panny, maluczkie statko, miały Ducha Świętego, ponieważ były wierne w swoim poświęceniu. Ci częściowo niewierni Ducha Świętego mieli odpowiednio mniej, proporcjonalnie do swojej częściowej niewierności. Gdy przyszli jedni do drugich, to oni tak naprawdę nie przychodzili. W rzeczywistości to znaczyło co? Że częściowo niewierna wielka kompania swoim przykładem częściowej niewierności, swoim postępowaniem zachęcała wierne malutkie statko, żeby postępowały tak jak oni. I w ten sposób poziom Ducha Świętego w nich by się obniżył. W ten sposób oddałyby część swego Ducha Świętego im. Obniżyłyby się do poziomu tego. To tak jest. My siebie wzajemnie zawsze zachęcamy. Jeżeli jakikolwiek brat czy siostra jest wierna w poświęceniu, ofiarna i tak dalej, to ci, którzy to widzą, są zachęceni do podobnego postępowania. Czyż nie? A jeżeli widzimy wokół siebie takich, którzy robią, postępują niewłaściwie, to oni nas zachęcają do postępowania, bo to tak jest. Człowiek tak się jest wpływowy. Dlatego Paweł na przykład napisał co? Pobudzajcie się do dobrych uczynków. Nasze postępowanie jest jednocześnie zachętą dla innych. Dlatego jest bardzo ważne, żeby szczególnie ci bracia, którzy mają pewne uznanie, u innych braci mają jakieś funkcje w ludzie Bożym, żeby oni byli bez nagany. Dlatego mamy oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie, bo chociaż każdy z nas wpływa na innych, bo gdzieś tam w jakimś otoczeniu egzystuje, to niektórzy wpływają bardziej, prawda? Bo są bardziej widziani i tak dalej, są uważani za poświęconych, wobec tego jak on to robi, takie, no to chyba tak trzeba, to można z niego brać dobry przykład, a czasami jest to zły przykład. Wobec tego wielka kompania swoim niewłaściwym postępowaniem, częściowo niewiernością, chciała obniżyć poziom Ducha Świętego w malutkim statku, zachęcając ich do podobnego. Ale wierne malutkie statku mówią, nic z tego, my nie będziemy postępować tak jak wy. Wy sobie lepiej idźcie, gdzie w ucisk, doświadczenia, tam już na rynek, pójdźcie sobie kupcie. Czyli kupcie sobie za cenę poświęcenia prawdziwego, idźcie sobie kupcie tej oliwy, tego Ducha Świętego. Idźcie w doświadczenia, bądźcie wierne w tych doświadczeniach, a oliwę nabędziecie. To nie jest tak, że my wam oddamy, bo my co, będziemy razem z wami, my nie chcemy obniżać naszego poziomu. No i tak to wyglądało. W związku z tym mądre panny wchodzą, mają oliwę, mają Ducha Świętego, wchodzą na ucztę we właściwym czasie, w żniwie, pod koniec lata, a wielka kompania nie dojrzała w tym czasie. Musi jeszcze wejść w ucisk i tam będą się czyścić z niewiadomym skutkiem. A wiadomo, co do jednostek ze skutkiem niewiadomym, ale co do ogółu wiadomym. Jedni się oczyszczą i zachowają życie, drudzy nie. Zatem podsumujmy to, co powiedzieliśmy o malutkim statku. Malutkie statko wiernie wykorzystuje swoje przywileje, w przeciwieństwie do wielkiej kompanii, która nie robi tego wiernie i w ten sposób przygotowuje się do powodzenia w przyszłości. Czyli mówiąc o malutkim statku, Bóg wybrał jedną rzecz. Wierni, wtedy, kiedy mieli ku temu czas. Nie leniuchowali się, nie obijali się, nie ociągali się, tylko umartwiali starego Adama i przynieśli owoce w pożądanym czasie. Tu się przypomina mi tekst naszego Pana. Zgódź się z przeciwnikiem Twoim, dopóki jesteś z nim w drodze. Tym przeciwnikiem jest boskie prawo. Dojdź do harmonii z boskim prawem, dopóki jesteś z nim w drodze, dopóki działa łaska przewidziana dla Ciebie jako członka takiej czy innej klasy, czy kiedyś restytucjonisty wieku tysiąclecia. Bo jak nie zdążysz dojść do pogodzenia się z boskim prawem, dopóki jesteś w drodze, dopóki Bóg działa, żeby Ci to umożliwić, to jak dojdziesz do końca drogi, to będziesz rzucony tam, gdzie Ci się należy. No, tam jest, bo jak dojdziesz, nie, bo ja Ci wrzucę Cię tam do więzienia i tak dalej, tym więzieniem jest po prostu śmierć. Jak ktokolwiek nie wykorzysta z szansy, którą otrzymuje, kiedy Bóg postawi go na próbie, czy to w wieku Ewangelii, czy w wieku tysiąclecia, i dojdzie do końca tejże drogi, kiedy Bóg zakończy już te możliwości, no to nie ma dla niego innej możliwości, no bo co? Zmarnował wszystko. Wielka kompania została, gdyby otrzymała przedłużenie, ale też nie bez końca. Przedłużenie lekko w ucisk i w tym ucisku był koniec ich drogi, albo w tą stronę, albo w tą. Kolejny werset, 26. O królikach, albo borsukach, albo góralikach. Tu już tłumaczę, nie byli pewni ich co. Biblia Gdańska. Króliki twór słaby, którzy jednak budują w skale dom swój. Borsuki ludek bez siły, a w skale budują swoje mieszkania. Góraliki lud wprawdzie niemocny, ale w skale mieszkanie zakłada. I dosłowne tłumaczenie. W jednym fragmencie będzie się lekko różniło. I to jest chyba istotny fragment, dlatego lubię dosłowne tłumaczenia. Borsuki skalny lud niepotężny, ale to niepotężny można także tłumaczyć bez siły numerycznej, czyli liczbowej. Bo może ktoś być słaby fizycznie, a może być słaby, bo jest ich niewielu. Co się będziemy nim przejmować? On jest taki słaby, on nawet nie podniesie noża, to nam zagrozi. Albo nimi się badaczami się nie przejmują, ich jest niewielu, oni są słabi. Innych tam jest w porównaniu z milionami katolików, no to czyli słabość może wynikać albo z tego, że ktoś jest słaby sam w sobie, albo że jest to słabość wynikająca z tego, że jest niewiele. To jest ciekawa myśl. A budują w skale domy swoje. Borsuki, góraliki, to można, to takie są stworzonka, to tak wygląda, prawda? To jest izraelskie stworzonko, my go nie mamy.
Nie,
w Izraelu tego tutaj tłumaczę nie widzieli. Króliki, borsuki, góraliki. Zaraz się o tych góralikach chwilę powiem też. Prawda? O, to jest na przykład góralik z Zoo w Warszawie. Autentyczne zdjęcie, prawdziwe. On żyje od Doliny Morza Martwego do Góry Hermon, jest wielkości zająca. Dlatego niektóre przykłady mówią królik na niego, prawda? Ale to jest coś typowego tylko dla tamtych terenów. Budują swoje domy w skale, a dokładnie w szczelinach, gdzie chowają się przed drapieżnikami. Szczelina jest mała, on tam sobie wejdzie, a drapieżnik się nie zmieści, jest bezpieczny w tej swojej szczelinie. Mają bardzo ciekawy zwyczaj jedzenia, jedzą tylko trawy i rośliny liściaste. Jeden stoi na czatach i patrzy, czy nie zbliża się przeciwnik, jakieś zagrożenie. nigdy się nie oddalają dalej niż 50 metrów od tej swojej szczeliny w skale. Jak drapieżnik się pojawi, to ten, który stoi na czatach, gwizdża, mają jakieś pogwizdania i oni w ciągu sus, od razu w ciągu paru sekund są w swoich szczelinach i nic im drapieżnik nie zrobi. Brad Johnson o tych borsukach pisze tak. Starożytni godni, czyli mówi, że to jest ta klasa rodu Bożego, starożytni godni, którzy w ocenie człowieka nie posiadali żadnej władzy, przy niewielkiej ilości prawdy przygotowali dla siebie bezpieczne mieszkanie w tysiącleciu. Tak o nich napisał. Pierwsze skojarzenie, jakie możemy mieć z tą klasą i z tymi zwierzątkami i ich zwyczajami, to Żydów 11:38. Jak tylko o tym przeczytałem, zaraz mi się ten tekst przypomniał, Żydów 11:38 o klasie starożytnych godnych. A co tam o nich pisze? Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Nawet dosłownie opisane jest, że oni takich Żydów już odwiedli, bo często musieli się ukrywać albo żyli w takich warunkach, szukając społeczności z Bogiem, czy też uciekając, tak jak Eliasz, prawda, przed Achabem, i musieli się chować w różnego rodzaju dziwnych miejscach, żeby ocalić swoje życie. To jest pierwsze skojarzenie. Drugie skojarzenie to tłumaczenie tego fragmentu, o którym mówiłem, że oni są słabi, bo bez siły numerycznej. Lud niepotężny bez siły numerycznej. Z tego by wynikało, że starożytni godni są prawdopodobnie najmniej liczną klasą ze wszystkich. Bo mówiąc o godnych, Bóg wskazał na ich słabość liczebną. Jak się tak zastanowimy, to chyba logiczne, że musi być ich najmniej z każdej klasy ludu Bożego. Bo to właściwie tak, gdybyśmy wzięli o Żydów 11 rozdział, policzyłem, to on z imienia w imienia i podaje historię 10 z nich, z imienia i podaje historię, tam parę informacji. Potem werset 32 dodaje imiona 6 kolejnych, czyli mamy 16, i potem mówi i prorocy, i już nie będzie o nich mówił, bo by mu nie starczyło. Ja nie wiem, ilu jest starożytnych godnych. Może 100? Może 200? Ale chyba nie więcej. Nie wiem, tego nie wiem. Nikt tego nie wie, ale dlatego podkreślałem, że w tym dosłownym tłumaczeniu o starożytnych godnych jest powiedziane, że są słabi numerycznie, liczbowo. Wynikałoby z tego, że oni są najmniej liczną klasą, co jest bardzo, bardzo logiczne. Na pewno nie ma ich setki tysięcy. Na pewno nie ma ich 100 tysięcy, tak jak maluszkie statko. Wielka kompania jest jeszcze bardziej liczna, prawda, bo odpadów było więcej niż wiernych. Młodociani godni na pewno są też bardziej liczni niż starożytni godni, no bo młodociani godni, jak wiemy, zaczęli swoją egzystencję jeszcze obok maluczkiego statka, prawda, gdy jeszcze maluczkie statko było na ziemi. Zatem taka myśl z tego jednoznacznie wynika. No i jeszcze mamy trzecią sprawę, to dom, który oni sobie robią, prawda? Dom, siedziba w skale. Skała oznacza albo siłę, tak? 5 Mojżeszowa 32:30, tam jest podkreślone, że oni w skale sobie robią ten dom. Więc skała, 5 Mojżeszowa 32:30, mówi, jak żeby jeden mógł gonić przed sobą 1000, a dwaj zmusić do ucieczki 10 000, gdyby ten, który jest ich skałą, nie był ich zaprzedał, a Pan nie porzucił. Ten, który jest ich skałą, ten, który jest ich siłą. Bóg jest moją skałą. Bóg był skałą Izraela, dlatego jeden mógł gonić 1000, a dwóch 10 000, prawda? Czyli jaka różnica w przewadze liczebnej i 1000 uciekało przed jednym. No jakby to możliwe? To już teraz niemożliwe, prawda? Ale właśnie możliwe, jeżeli Bóg jest czyjąś siłą, czyli skała to siła, ale skała to także ochrona. Jeremiasz 16:16 używa terminu skały jako ochrony. Oto ja poślę po wielu rybaków albo rybitwów i ci ich wyłowią. Potem poślę po wielu myśliwych i ci ich upolują na każdej górze i na każdym pagórku i w rozpadlinach skalnych. To jest mowa o szukaniu Izraela, gdy Bóg miał ich zgromadzać z powrotem, prawda, pod koniec wieku Ewangelii. I oni będą, tak, rybacy, czyli wiadomo, ci syjoniści, myśliwi, ci, którzy będą polować, jak Hitler na nich, i będą ich szukać między innymi w rozpadlinach skalnych, czyli różnych towarzystwach, które Żydzi zakładali, w które wchodzili, żeby zapewnić sobie ochronę przed niekorzystnymi wydarzeniami, jakie się działy w Europie, które Żydom groziły. Podobnie objawienie, 6 rozdział, używa terminu skała, wyraźnie w znaczeniu ochrony, 6:15-17, bo dosłownie, gdybyśmy to zrozumieli, to te fragmenty mówiłyby rzeczy bezsensowne. 6:15. Wszyscy królowie ziemi, możnowładcy, wodzowie, bogacze, mocarze, wszyscy niewolnicy, wolni, ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich. I mówili do gór i do skał. Co mówili? wpadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. Żaden normalny człowiek do góry by nie wołał, żeby na niego upadła, bo to by znaczyło jego śmierć całkowitą. Ale jeżeli jest to skała w sensie ochrony, to wpadnijcie, czyli chrońcie nas. Wy różne wielkie, potężne organizacje, które jesteście podtworzone, chrońcie nas przed tym, co się dzieje na świecie. Tu przy okazji mamy góralika w naturalnym środowisku z Izraela. Bracia, którzy tam jeżdżą na wycieczkę, zrobili te zdjęcia. Miałem to w Lublinie wykład ten na świętach i kto to? No chyba, nie wiem, chyba brat Mirek Koczwara nawet. Był tam? Był. Właśnie, to on. Właśnie oni porobili różne zdjęcia, między innymi takim zwierzątkom i mówię, dopiero na wykładzie się moim dowiedzieli, co to za zwierzątko. No robili, bo tam biegały te zwierzątka, jak byli koło Hermonu, więc robili im zdjęcia. I no, mówię, teraz się dowiedzieliśmy, co to za zwierzątka, więc także mam oryginalne zdjęcie stamtąd. Ale skała oznacza także Chrystusa. 1 Koryntów 10:4. Są aż cztery znaczenia w Biblii, w których to słowo jest używane. 1 Koryntów 10:4. Zajrzymy sobie tam, jak jest tam napisane o naszym Panu jako skale. I wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Wprost jest powiedziane, a więc skała to także nasz Pan. I zostało nam jeszcze jedno znaczenie skały, prawda. Czasami prawda, szczególnie taka właśnie jak skała fundamentalna jest nazywana skałą. Mateusz 16, 18. Prawda, jak wygodnie widzieć wersety na ścianie, ja powiem, a i lecę dalej, prawda, a nie każdy od razu wszystko sobie zapamięta. Więc to jest ta korzyść dla niektórych tematów, ta multimedialna prezentacja. 16, 18. To słowa naszego Pana do Piotra. Ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr, a na tej opoce, skale, tak, oczywiście nie chodzi na Piotrze, tylko na wyznaniu, które on przed chwilą złożył o naszym Panu. Na tej skale zbuduje Kościół, mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Czyli na tej prawdzie, który powiedziałeś, że ja jestem Mesjaszem, synem Boga żywego, który został przez niego posłany. I to jest fundamentalna prawda, jak niczym skała, na której można zbudować, cały Kościół Chrystusowy jest zbudowany i cały plan zbawienia Boga jest oparty na tej skale, bo bez niej nie ma zbawienia. Do tej klasy pasują wszystkie znaczenia. W tym życiu pasują bardziej znaczenia siły i ochrony. Na pewno Bóg był siłą i ochroną dla klasy starożytnych godnych w tym życiu. Nie mogliby przejść tego przeżynania piłami i tych różnych innych rzeczy, koźlich owczych skór, w których chodzili szarańczami, którzy musieli się odżywiać, tych ucieczek przed różnymi swoimi wrogami z braci Żydów, gdyby Bóg nie był ich siłą i ochroną. Kto by Danielowi pomógł przeżyć noc z lwem w Janie? Tam był jeden lew, czy więcej? Chyba więcej nawet. Ale jeden wystarczy, ale było więcej. A trzem młodzieńcom, kto by pomógł przetrwać piec ognisty, prawda? Bo sama, nie wiem, ja tak sobie myślę o sobie, gdyby mnie przeprowadzili przez taki piec i chcieli rzucić, to pewnie bym, zanim bym tam wpadł, bym chyba zemdlał, zanim bym tam doleciał. Już nie mówię, żebym może się spalił, no bo spalił się, nie, to była jakaś odległość, nie, ale pewnie ze strachu bym zemdlał. I by musieli już tylko mnie jako zemdlanego tam wrzucić, nie? A oni, no, niesłychane, prawda? Niesłychane. Musieli mieć siłę i ochronę od Pana, która dawała im taką odwagę stanąć nawet w obliczu śmierci. Zobaczmy, że Piotr z poprzedniego wykładu, prawda, mając perspektywę śmierci, w pierwszym odruchu zaparł się Pana. A ci nie powiedzieli, dobrze, już się pomodlimy do tego posągu. Tylko nas do pieca nie wrzucajcie. Wstali, wyprostowani. A w wieku tysiąclecia nasz Pan będzie dla nich, znaczy tą skałą będą dwa kolejne znaczenia. Jako Chrystus, jako prawda. Pamiętajmy, że godni w wieku tysiąclecia będą przedstawicielami Chrystusa na ziemi. I będą przekazywać Jego prawdy ludzkości. Będą utrzymywać je z duchowej fazy i jako książęta tutaj na ziemi będą ją przekazywać. Czyli wtedy ta znaczenie dla nich skały będzie ważniejsze jako Chrystus, którego będą przedstawicielami i którego, od którego prawdy będą przekazywać innym. No i jeszcze nam zostało dom, który oni sobie budują. Dom to dziedzictwo lub przynależność klasowa albo rodzinna. To jest ta jeszcze jedno znaczenie. Czyli dziedzictwo, ziemia, dom dla ludzkości, niebo dla klas duchowych. Nasze klasy, o których mówimy, w wieku tysiąclecia będą jeszcze na ziemi, potem ich dziedzictwem, ich domem, prawda, będzie faza duchowa. Ale żeby ktokolwiek z godnych był kiedykolwiek na fazie duchowej, musi być wierny tu i teraz. Musi najpierw być godnym, żeby urzędu książęcia w wieku tysiąclecia, czyli jego dziedzictwem będzie póki co ziemia, a później, prawda, na początku mojego okresu spłodzenie z ducha, rozwój nowego stworzenia i jego dziedzictwem, jego domem będzie niebo, ale on sobie jedno i drugie zapewnia w tym życiu. bo nikt, kto nie będzie młodocianym godnym, czy starożytnym godnym w tym życiu, jako wierny, nie będzie potem mógł być spłodzony z ducha, bo trzeba najpierw być wiernym, godnym w tym życiu, żeby otrzymać urząd książęcia wieku tysiąclecia, a później spłodzenie z ducha. Czyli ten dla nich to dziedzictwo, to domy są jakby dwa rodzaje, prawda? Bo przejdą przez etap domu na ziemi jako książęta, a później to ten dom będzie niebo. Jeśli chodzi o przynależność klasową rodziną, to w ich przypadku oni jako lewici należą do domu Aarona, tak? Lewici do domu Aarona, dom Chrystusa to są kapłani, Boruszki Statko, dom sług to Żydzi, takie różne terminy biblijne są używane i jedni wchodzą do jednego domu, drudzy do drugiego domu, zależnie o jakiej klasie ludu Bożego mówimy. Powtórzmy zatem, co Sebastian Johnson napisał. Starożytni godni w ocenie człowieka nie posiadali żadnej władzy, a jednak przy niewielkiej ilości prawdy i możemy dodać i przy niewielkiej liczbie członków tej klasy przygotowali dla siebie bezpieczne mieszkanie w tysiącleciu. No, pisze w tysiącleciu, bo tak naprawdę klasy godnych jeszcze sobie nie gwarantują nieba, prawda? Muszą dopiero być spłodzone z ducha i być wierne jako nowe stworzenia. Co pewnie będzie, ale na podstawie obecnego życia tylko przygotowują sobie urząd książąt wieku tysiąclecia. Kolejne zdjęcie od tego samego brata z góry Hermon, tym razem Parkę. Akurat mi to przypasowało, bo jak wiemy, klasy godnych to będą starożytni młodociani godni. Chociaż o młodocianych godnych jest oddzielne zwierzątko, do niego dojdziemy, to ostatecznie obydwie klasy godnych będą połączone w nagrodach i w służbie w tysiącleciu i po tysiącleciu, jak podają na nauki braci członków gwiezdnych Russella i Johnsona. Czyli całkiem przyjemny godny, prawda? Taki borsuczek. Przechodzimy do kolejnego wersetu 27. Szarańcza. Szarańcze króla nie mają, a wszakże wszystkie hufami wychodzą. A warszawska powie, szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. A tysiąclecie napisze, szarańcza, która choć nie ma króla, cała wyrusza w porządku. I dosłowne takie same. Szarańcza nie ma króla, a cała wyrusza w szyku. Czyli z jednej strony mamy brak wodza w tejże klasie, ale są oznaki organizacji i porządku. Zdawałoby się, nie ma wodza, to oni, szczególnie, że oni występują w bardzo dużej liczbie, miliardy jednocześnie, że oni powinni mieć jakiegoś wodza, ktoś to by kierował. Okazuje się, że nie mają, nie potrzebują, jakoś sobie dają radę. Są bardzo niebezpieczne stworzenia. Zjedzą wszystko, co zielone i jeszcze im mało. I lecą dalej tego zielonego szukać. Zjedzą jeszcze i mało. Znowu lecą. Co by się stało, gdyby takie żarłoczne stworzenia, które nie mają wodza i tak działają sprawnie, miały tego wodza? Ich niszczycielskość byłaby jeszcze chyba większa, gdyby ktoś nimi kierował. Tak? Choć lecą wielką masą, nie wpadają na siebie. Dziwne. Obok siebie prawie się dotykają, bo jak to taka chmura, że prawie, jak oni się by pojawili. W Polsce chyba nie mamy szarańczy za bardzo. Na szczęście nie znamy, prawda? Ale jak pokazują zdjęcia czasami, to po prostu aż chmura, ciemna chmura jako przyleci. No i to muszą być jeden koło drugiego. No jakoś się nie pozabijają, nie połamią wzajemnie. Nadają się do jedzenia. Niektórzy nawet bardzo lubią. Ktoś pamięta? Kto z Nowego Testamentu, ze starożytnych godnych? Tak jest. Lubiał sobie święty Jan, czyli Jan Chrzciciel. Siostra ma na myśli, tak? Jan Chrzciciel podobno lubił. To dla niektórych jest przysmak. No ja bym pewnie się nie odważył. To mało jest mięsa przede wszystkim, no ale jedzą żaby. Nie miał nic innego, to musiał lubić to, co ma. Czyli poprzestawał na tym, co miał. Dobry przykład poprzestawania na tym, co ma i nie tęsknił za niczym lepszym. Co prawda Johnson pisze o szarańczy w tym swoim tomie 11? Jedno zdanie, niedużo. Młodociani godni nie posiadają specjalnego wodza z własnej klasy. Brak króla. A jednak wychodzą do pracy w stabilnej jedności i w jednym celu. Pomimo braku wodza, z młodocianych godnych, chodzą do pracy w stabilnej jedności i w jednym celu. Brat Jolly później pisał także o tym samym, rok 72, angielska tradycja, prawda? I pisze o tym, to zdanie powtarza Bata Johnsona, ale dodaje tą informację. Tak długo, jak długo spłodzeni z ducha wciąż pozostają w ciele. Połączmy zatem te dwie rzeczy, starą definicję Bata Johnsona, dodatek Bata Jolly'ego. Młodociani godni nie posiadają specjalnego wodza z własnej klasy. Dodatek, tak długo, jak długo spłodzeni z ducha wciąż pozostają w ciele, a jednak wychodzą do pracy w stabilnej jedności i w jednym celu. Bo to, że nie mieli wodza wtedy, gdy było maluczkie stadko na ziemi, to nie znaczy, że nigdy go nie mieli mieć. Jest rzeczą oczywistą, że jak jest ktoś z wyższej klasy, to on jest wodzem. Jak było maluczkie stadko, no to wodzem ludu Bożego było maluczkie stadko. I młodociani godni istnieli, ale nie mieli wodza z własnej klasy. Szarańcza nie jest typem niczego przyjemnego w Biblii, jest typem papiestwa, niszczycielskiej siły wojsk, jest także ósmą plagą egipską, ale w przypowieściach młodociani goni nie są porównani do szarańczy z tego powodu, że są jak papiestwo, czy niszczycielscy, czy ósmą plagą egipską, tylko z powodu funkcjonowania bez wodza z własnej klasy w czasie, gdy na ziemi byli jeszcze spłodzeni. Także Bóg nie sięgnął po szarańcze z każdego punktu widzenia, tylko z punktu widzenia szarańcza nie ma króla, a działa w porządku, zgodnie, hufami wychodzi. Młodociani godni, jak wiemy, pojawili się od roku 1878 do 1000... Nie pojawili się, pojawili się od tego roku, bo wcześniej zakończyli się pojawianie, tylko od tego roku do tego roku, przez 101 lat, nie mieli wodza z własnej klasy. Dlaczego? Bo był to albo brat Johnson, no posłuchowo jeszcze był brat Russell. Brat Russell był wodzem ludu Bożego, brat Johnson i potem brat Jolly. To jest data śmierci brata Jolly'ego, rok 79. I od tego roku, czyli dopiero po upływie 101 lat od istnienia tych członków tejże klasy, otrzymali wodza z własnej klasy w postaci brata Golkego. Nie wiemy, jak długo młodociani godni będą jeszcze się rozwijać, mając już wodzów z własnej klasy, ale w czasie wyszukiwania tej klasy takiego wodza nie było. Ci, którzy są ewentualnymi kandydatami do tejże klasy, to są bardzo zacni staruszkowie, prawda? Na pewno nie mają przed sobą 50 lat życia. Nie wierzę, że mają nawet 20 lat życia. Ich wiek nie pozwala na to, żeby dać im perspektywę jeszcze 20 lat życia. Czyli w niedługim czasie ta klasa całkowicie się zakończy i na pewno nawet połowy tego okresu, kiedy nie miała wodza, tego wodza będzie miała. Zatem właśnie ten fakt jest podkreślony w naszym tekście. Pomimo braku własnego wodza w czasie rekrutacji i przez większą czas ich rozwoju doskonale funkcjonują pod wodzami z innych klas. Pod malutkim statkiem i pod wielką kompanią. Powtórzmy zatem. Młodociani godni nie posiadają specjalnego wodza z własnej klasy, tak długo jak długo spłodzeni z ducha wciąż pozostają w ciele, a jednak wychodzą do pracy w stabilnej jedności i w jednym celu. Tą rzecz o młodocianych godnych Bóg w przypowieściach chciał podkreślić. Brak króla, brak wodza z własnej klasy przez większą część rozwoju tej klasy tu na ziemi i to możemy dodać przez czas, kiedy ta klasa była rozwijana w swoich najlepszych członkach. Bo jak się łatwo domyśleć, najlepsi członkowie młodocianych godnych to ci, którzy poświęcali się 100 lat temu, czy ci dzisiejsi? No myślę, że to chyba oni byli przy malutkim statku jeszcze. Niektórzy z nich, nawet lepsi z nich, będąc młodocianymi godnymi, brali korony, które traciło malutkie statko. Prawda? Gdy ktoś był, prawda? Bo wiemy, że ogólne wysokie połowanie skończyło się w roku 1881 i były spłodzenia z ducha później, ale tylko wtedy, kiedy się zwalniała jakaś korona. I kto tą koronę zwolniono dostawał? Jakiś młodociany godny. Jakiś młodociany godny ją dostawał. Czyli zobaczmy, jak oni musieli być tacy, że się część z nich poszła na spłodzenie z ducha. Wiadomo, że w tamtych czasach oni mieli lepsze towarzystwo wokół siebie i czasy były prostsze. Dzisiejsi młodociani godni, niczego im nie ujmując, ale fakty. Dzisiejsi młodociani godni, a ci z tamtych lat, to podejrzewam, różnica chyba jest dwukrotna. I przechodzimy do ostatniego zwierzątka, pająka. Tu będą potężne różnice w tłumaczeniu. Biblia Gdańska. Pająk rękami robi, a bywa w pałacach królewskich. Biblia Warszawska. Jaszczurka. Pająk, jaszczurka. Da się schwytać rękoma, a jednak jest w pałacach królewskich. Tysiąclecie napisze, jaszczurka, co nie da się schwytać rękami. Zobaczmy. Tutaj pisze, że jaszczurka da się schwytać rękoma, a Biblia Tysiąclecia uznała, że trzeba przetłumaczyć, że się nie da schwycić rękoma. W końcu da się schwycić, czy się nie da schwycić? No takie ogromne różnice w tłumaczeniu. A mieszka w pałacach królewskich. Tu na pałacach królewskich to wszędzie występują równo. I dosłownie, pająk chwyta rękami, a bywa w pałacach królewskich. To jest dosłownie słowo w słowo w hebrajskim. Pająk chwyta albo robi, to chyba Biblia Gdańska najlepiej w sumie oddaje, bo ona chyba pisze, pająk rękami robi, czyli chwyta, posługuje się rękami, a bywa w pałacach królewskich. Jakże ogromne różnice w tłumaczeniu tego wersetu. Co Brad Johnson o tym pisze? Pisze o pająku, że to wielka kompania. Wielka kompania, kiedyś splugawiona i nieprzyjemna z powodu uzurpacji, robienie rękoma, własną ludzką mocą starego Adama, kombinują, jak to dobrze wyjść i jak najlepiej wyglądać, ostatecznie uzyskuje miejsce przed tronem. W pałacu króla bywa, pomimo tego, że robiła rękami. Czyli Jako głupi budowniczy, samowolnie i po swojemu, własną ręką budują swoją strukturę wiary i charakteru, sięgając po coraz większe władze, wpływy, uznanie i szacunek, bo im zawsze tego mało. Niewierność tym się właśnie kieruje. Nie dbanie o prawdę, tylko o samego siebie. Urząd, stanowisko, uznanie, szacunek. A prawda to tylko służy po to, żebym te uznanie miał. Pająk robi albo chwyta rękami. Ręka symbolizuje moc. Własną ludzką moc, człowieczeństwo wielkiej kompanii, która przy pomocy własnej mocy ludzkiej tworzy swoje pajęcze domy, w ich mniemaniu może i bardzo piękne. Na przykład wybrałem takie zdjęcie pajęczyny, całkiem przyjemne, może się nawet zachwycić, prawda? Oni też myślą, że ich pajęczyna, którą budują, jest taka piękna, bo sobie robią te swoje uznania, te szacunki, stanowiska. Pamiętajmy, że główna cecha wielkiej kompanii to była jaka? Budowanie sekt nominalnego chrześcijaństwa. Oni tak byli żądni uznania, liderowania, bycia przywódcami, że jak pojawiły się ruchy szafarskie, tak? Szafarska doktryna, ruchy malutkiego statka, malutkie statko zaczynało, podawała jakąś prawdę, która miała na celu oczyścić chrześcijaństwo nominalne, to malutkie statko tą prawdę podawało i to najczęściej było czyste. Ale już z nimi współpracujący, albo po nich, po ich śmierci przychodzący, ich często współpracownicy, ale nie tak wierni jak malutkie statko, już robili z tego sektę. Bo ich nie interesowało tyle, że była prawda i czystość, tylko my, żebyśmy byli nauczycielami, żebyśmy mieli uznanie. Wobec tego trzeba teraz to narzucić, trzeba tępić znowu. Sami byli tępieni, gdy inaczej wierzyli, a teraz za chwilę już tępią innych, którzy inaczej wierzą. No i tak to się powtarzało bez końca. Ich samowolna budowla, pajęczyna, ma następujące cechy. Bo ta pajęczyna dobrze pokazuje to, co sami zbudowali swoim starym człowieczeństwem. To brzydkie, czego nie powinno być. Powstaje w miejscach, w których nie powinno jej być. W domach należących do innych, uzurpacja. Sięganie po coś, co Bóg dla ciebie nie przewidział, jest uzurpacją. Jesteś niewierny, robisz sobie, ściegasz po to tylko po to, bo ci mało władzy. Chcesz jeszcze zmienić coś więcej, chcesz wielkiego wyniesienia. Budujesz swoją pajęczą sieć. Jest szpetna sama w sobie, jak trąd. Inny, tu wziąłem inne zdjęcie pajęczyny, już nie jest taka ładna jak tamta. Brzydka, okropna. Tak właśnie wygląda postępowanie naszego starego Adama. Tak Bóg przyrównuje postępowanie wielkiej kompanii. Gdy swoją ręką, ludzką mocą, starym Adamem coś tam robili, to tworzyli takie struktury. Z ich widzenia może piękne, ale z boskiego, prawdziwego punktu widzenia ohyda. Zostawimy sobie na pamiątkę tą ohydę, żeby nam tutaj stała. Już zmniejszyłem, ale zostawimy. Szpeci miejsce, w którym się znajduje. No trudno, żeby takie coś nie szpeciło. Każdy gospodarz, każda gospodyni, gdy ma pajęczynę w domu, na pewno ją szybko usuwa, bo to nie jest ozdoba. Ma na celu pajęczyna co? Chwytać, usidlać. To też jest ciekawe. Inne słowo, fachowe słowo na pajęczynę to jest sieć łowna. I potrafi być bardzo mocna. Zobaczmy, co piszą o tym źródła naukowe. Nić pajęcza jest elastyczna, nie rozpuszcza się w wodzie, jest kilkadziesiąt razy cieńsza od ludzkiego włosa i ma bardzo dobre własności mechaniczne. Może zwiększać swoją długość o 40% bez rozerwania się. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, najwyższą wśród naturalnych włókien. Nici pszenne większości pająków cechuje wytrzymałość dwukrotnie wyższa niż wytrzymałość stali o tym samym przekroju. O tym samym przekroju. Ktoś powie, a to przecież pajęczyny łatwo, a no bo ona jest cieniutka. Ale zrób z pajęczyny grubość takiego palca, to stal będzie, takiej średnicy będzie słabsza niż pajęczyna tak, gdyby ją tak skondensować i owinąć. No niesamowite. Niesamowite. To dobrze pokazuje, jak ta wielka kompania swoją niewierność, jak potrafi omotać człowieka, jak skuje i trzymać. Potem dziwimy, że na przykład Radio Maryja, czy różne inne mają takich zwolenników, którzy daliby się zabić, prawda, za nich. Jak ich trzyma, skuje i różni inni błądziciele. Różne sekty nominalnego chrześcijaństwa, prawda? Coś powie, coś tylko bardzo, od razu by cię zjedli. Tak oddani są. Błędowi, ale jakie oddanie. Można ją jednak łatwo usunąć, jeżeli jako całość i zniszczyć, jeżeli tak zechce jak właściciel, gospodarz. Tak jak ginęło człowieczeństwo kozło Azazel na pustyni. Bóg potrafi to zniszczyć, jeżeli przyjdzie właściwy ku temu czas. Szpetność pajęczyny u dziecka Bożego to uleganie cielesności z powodu niechęci, lęku przed pełnym ofiarowaniem się. Jest to bardzo niewłaściwe, bardzo nieładne i bardzo brzydkie. Zobaczmy do Żydów 2.15, bo Żydów 2.15 podaje tą główną cechę wielkiej kompanii. Żydów 2.15. Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Wiemy, o kim mówi ten tekst? O wielkiej kompanii. Powtórzę go raz jeszcze. Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią Jakie śmierci się oni bali? Nie tej śmierci Adamowej, bo przecież ta nie, nawet nie też drugiej, ofiarniczej. Wielka kompania się poświęciła Bogu, uznała starego Adama za martwego, tak jak każdy z nas robi, a jak przyszło co do czego, żeby tego starego Adama nie słuchać, to go słuchali. Stary Adam mówi, bądź wielki, bądź kimś, niech cię cenią, niech się szanują, bądź wielkim nauczycielem, stań na czele jakiejś grupy religijnej, podaj jakieś nauki, zobaczysz, jak będą cię chwalili, jak będą cię uznawali, jak to będzie ci przyjemnie. Tak, to będzie przyjemnie. I potem nie patrzą, czy prawda, czy to prawe, czy to sprawiedliwe, tworzą. I porozbijali chrześcijaństwo. To wielka kompania stworzyła te grupy nominalnego chrześcijaństwa. Ich by tyle nie było, gdyby nie oni. Oni ciągle rozbijają. Więc, aby wyzwolić wszystkich tych, wielką kompanię, którzy z powodu lęku przed śmiercią ofiarniczą, tą, którą obiecali, przez całe życie byli w niewoli. Czego? Starego Adama. Stary Adam ciągle nad nimi kontrolował. I tworzył taką pajęczynę. Jest to bardzo brzydkie. Jak dziecko Boże po poświęceniu żyje według takiego samego schematu jak inni ludzie, albo jak on przed poświęceniem, to co ty się, po co ty się poświęciłeś? Co za zmiana nastąpiła? Wciąż słuchasz starego Adama z jego różnymi zachciankami, a stary Adam wiadomo, częściowo dobry, częściowo zły. I ty słuchasz go w 100%. Tam, gdzie jest dobry, go słuchasz, to dobrze. Ale tam, gdzie on jest zły i należałoby go skorygować, to też go słuchasz. Ty realizujesz samego siebie, starego Adama, a nie boską sprawę. We właściwym czasie ich budowla szybko i zupełnie będzie przez Boga zniszczona. Bo Bóg, wiadomo, do czasu tylko dozwala na różne rzeczy, ponieważ jest to próba. Dopóki jest próba, Bóg się nie odzywa. I nie bardzo wiadomo, kto wierny, kto niewierny. Gdy próba się kończy, Bóg reaguje, ale wtedy już jest za późno, żeby zmienić swoją sytuację. Nie można po koniec próby przejść z obozu wiernych do obozu niewiernych. Potem jest tylko pokazanie, jak to było naprawdę. Job 8, od 11 do 15. Alboż papiros, czy papiros rośnie tam, gdzie nie ma bagna i sitowie rozwija się bez wody? Choć jeszcze jest świeże i nieskoszone, jednak wiennie rytle niż inna trawa. Taki jest los wszystkich, którzy zapomnieli o Bogu i tak ginie nadzieja niegodziwego. Jego ufność to babie lato, a jego wiara to pajęczyna. Pajęczyna. Jeżeli się opiera na swoim domu, to ten się nie ostoi. Jeśli się go kurczowo trzyma, to ten nie przetrwa. Mowa o tej samej klasie i o ich trwaniu niepewnym. I psalm 20, 8 i 9. Zajrzymy i tam. Psalm 20, 8 i 9. Jedni chlubią się w wozach, a drudzy w koniach. Wozy to organizacje. Konie to fałszywe doktryny. I niektórzy się chlubią w organizacjach, grupach religijnych, które potworzyli. Albo w koniach, w naukach, w doktrynach. Tak, lecz my się chlubimy w imieniu Pana Boga naszego. Błędem nominalnego chrześcijaństwa, niestety często zauważam także błędem braci, jak nie słyszę niektórych nawet wykłady na konwencjach, zamiast głosić Jezusa, to głoszą nauki danego ruchu czy danej sekty religijnej. Tak jak gdyby naszą rolą było, żeby głosić nasze nauki. Nasze nauki, jakie są podane, są po to, żeby nam pomóc w rozwoju. One są dla nas, korzystamy z nich, ale przede wszystkim musimy głosić Jezusa, a nie nauki takiego czy innego kościoła. A jeszcze jak ktoś ogłosi, że jak ktoś nie przyjmuje moich nauk i to w 100%, które ja przyjmuję, wyznaję i głoszę, to on nie jest już dzieckiem Bożym, no to ja już w ogóle nie wiem, gdzie my jesteśmy, prawda? Bo nie o to chodzi, żeby ktoś wyznawał 100% moich nauk. Mam głosić Jezusa, a nauki są ku temu pomocne. Ja je mogę uznawać, ale nie są podstawą zbawienia. Jak jeśli mam wątpliwości, to nie sobie mała się powinien je mieć i przy nich pozostać, aż kiedyś zrozumie on albo ja, bo może ja się mylę. Ostatecznie wielka kompania ma miejsce w pałacu króla. Pamiętamy tam drugi cytat. Robi rękoma, brzydkie pajęczyny buduje, ale kończy w pałacu króla bywa. Ma miejsce w pałacu króla, oczywiście nie na tronie, ale przed nim, o czym mówi objawienie 7, 13 do 17. No to chyba, no ale przeczytam. Odezwał się jeden ze starców. Któż są to ci, którzy są odziani w szaty lniane, białe i skąd przyszli? Panie mój, ty wiesz. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich swoją obecnością. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, nie panie nad nich słońce, czyli już pokus, prób nie będą przechodzili, ani żaden upał, żadne gorąco, czyli różnego rodzaju uciski. Ponieważ baranek jest pośród tronu, będzie ich pas i prowadził do źródeł wód życia, otrze Bóg wszelką zemst z oczu ich. Fakt, że będzie ich prowadził do źródeł wód życia, pokazuje, że mowa jest w wielkiej kompanii, bo to jest klasa, która nie ma boskiej natury. Jeżeli ktokolwiek musi być prowadzony do źródeł życia, to znaczy, że nie ma źródła życia sam w sobie. Nasza dyskusja z przerwy się przypomina. I o maluszkim statku jest powiedziane, że oni nie będą już przy źródle życia, oni będą sami źródłem życia, razem z Kościołem dla innych, dla ludzkości. Natomiast oni będą prowadzeni do źródeł wód życia, czyli są śmiertelni, muszą mieć kontynuowanie życia z zewnątrz, bo nie mają nieśmiertelności sam w sobie i otrze Bóg wszelką zemstę z oczu ich, bo koniec ich cierpień, a oni w oczyszczaniu bardzo się ocierpią, no bo te dodatkowe uciski to duże cierpienie. Przy okazji Wielka Kompania jest dla nas dobrą ilustracją tego, jak nie warto być częściowo niewiernym. No, całkowicie niewiernym tym bardziej nie warto być, ale nawet częściowo. Dlaczego? Ściągamy na siebie doświadczenia, których wcale byśmy nie przechodzili. Bo zobaczmy, Wielka Kompania z powodu częściowej niewierności dostała dodatkową porcję doświadczeń, została dłużej na polu, w zimę ucisku wrzucona i dodatkowe baty, żeby ich oczyścić. A niektórzy z nich nawet nie pozwolili się oczyścić, więc nie opłaca się być niewiernym, bo w najlepszym wypadku ściągamy na siebie dodatkowe cierpienia, które nie byłyby wcale potrzebne, a w najgorszym przypadku ryzykujemy trudną śmiercią. Czyli na koniec już to wszystko jest kolejnym dowodem, że klas ludu Bożego jest więcej niż jedna lub dwie, bo aż cztery zwierzątka były pokazane w przypowieściach. Przypomnijmy je sobie. Wierne, maluczkie statko pracuje nad swoim zbawieniem w lecie, żniwie jest gotowe do odrzęcia, a w zimie korzysta z efektów wcześniejszej wierności. Nieliczna klasa starożytnych godnych buduje swoje przyszłe dziedzictwo na skalę prawdy i Chrystusie, o którym w tamtym czasie wiedziano bardzo niewiele, a mimo to zbudowali się. Młodociani godni, pozbawieni w czasie swojej rekrutacji wodza z własnej klasy, działają w zorganizowany sposób dzięki wodzom z klasy nowych stworzeń przez większą część swojego istnienia. I Wielka Kompania, która własną mocą starego Adama tworzy pajęcze domy, po oczyszczeniu szczęśliwym ostatecznie znajduje miejsce w pałacu króla, stojąc przed tronem. I na tym wykład o zwierzątkach z przypowieści 30 dobiega końca. Mam nadzieję, że był dla nas przynajmniej ciekawy, jak Bóg poukrywał te informacje w tych zwierzątkach, a przy okazji może dowiedzieliśmy się czegoś, co każdemu z nas może pomóc w naszym codziennym życiu. I tego życzę nam wszystkim. Dziękuję za uwagę.